Biblioteka Akustyczna i Stowarzyszenie Księżniczek Detektywów zapraszają do wysłuchania książki Tomasza Minkiewicza zatytułowanej Księżniczka Detektyw. Góra Czarnoksiężnika Assa Tarrasa. Czyta Leszek Filipowicz. Dla Agi i Liwki, dzięki którym nigdy się nie nudzę. Rozdział pierwszy. Zniknięcie Królestwa Serce. Była sobie raz księżniczka, która nigdy się nie nudziła. Kiedy jej koleżanki zasypiały na audiencjach, ona rozwiązywała w myślach zagadki. Gdy inne dzieci czekały, aż ktoś się z nimi pobawi, nasza bohaterka układała puzzle. Przed zaśnięciem, wtulona w poduszkę, zastanawiała się, po co piraci zakupują skarby. A rano zachodziła w głowę, czemu, kiedy dziecko płacze, dorośli mówią, nic się nie stało. Kiedy zaś pojawiała się ku temu okazja, zakładała uszyty przez mamę strój, zarzucała torbę na ramię i ruszała w świat, aby przeżyć kolejną przygodę. Nasza bohaterka nigdy się nie nudziła, należała bowiem do szacownego klubu księżniczek detektywów. Co więcej, była jego założycielką i miała legitymację z numerem 001, a to zobowiązywało. Zwłaszcza gdy zwracano się do niej z prośbą o pomoc. Po prostu nie mogła odmówić. Tak jak tego poranka, gdy dostała telegram następującej treści. Kochana, ratunku, pomocy. Moje królestwo znika. Z wyrazami szacunku, buziaki, królowa serce. 5 minut po przeczytaniu listu księżniczka detektyw stała już przed stajnią, z której wyprowadzano smoka. Musicie wiedzieć, że choć smok księżniczki był przesympatycznym zwierzęciem i kochanym przez wszystkich, dosiadanie go nie należało do najprzyjemniejszych. Za pierwszym razem super, za drugim też, ale już przy kolejnym razie przychodziło małe rozczarowanie. Po pierwsze, nic się nie widzi, wszystko zasłaniają potężne skrzydła. Po drugie, smok trochę za szybko lata, przez co zaraz robi się zimno, a przy zakrętach mdli. I w końcu, po trzecie, smok nie potrafił delikatnie lądować. Za każdym razem księżniczka prawie spadała z siodła. Nic więc dziwnego, że dosiadała go tylko w nagłych wypadkach. Zazwyczaj bowiem oswojony potwór patrolował granice księstwa albo włóczył się bez celu po łąkach, strasząc dla zabawy gobliny. — Wrócisz, księżniczko, na obiad? — zapytał kamerdyner, kiedy ta mościła się w siodle. — Nie sądzę — westchnęła dziewczynka z nadzieją w głosie i złapała rzucone przez poczciwego sługę opakowanie migdałów. Smoknęła na swego wierzchowca, a ten rozwinął ogromne skrzydła i wzbił się ku niebu, hałasując i trzęsąc pasażerem. Dlaczego nie umiem latać, ale tak normalnie, bez smoka? Zastanawiała się dziewczynka. Jak wiadomo, każde dziecko marzy o tym, by latać. Nie inaczej było z księżniczką detektyw, która oczami wyobraźni widziała siebie z rozpostartymi rękoma, jak szybuje powolutku wokół swojej wieży, jak robi podniebne fikołki albo kładzie się w powietrzu na plecach i lewituje leniwie nad pałacem. Byłoby bardzo... — O, bardzo fajnie! — pomyślała księżniczka, przytrzymując czapkę i mrużąc oczy przed chłostającym jej twarz wiatrem. Chwilę później smok zawisł nad rosnącym na niewielkim pogórku rzędem krzewów srebrzysto-zielonego rokitnika, który oddzielał od strony północnej księstwo księżniczki detektyw i królestwo królowej serce. — To tu? — wyszeptała dziewczynka i ze zdumienia przetarła oczy. W miejscu dobrze jej znanych zielonych łąk, seledynowych zagajników i białego zamku królowej serce była tylko wielka, rozciągająca się aż po horyzont dziura. Choć słońce stało dość wysoko, Czarna jama wydawała się opierać działaniom promieni, tonąc w ponurej i zimnej ciemności. Księżniczka zeskoczyła ze smoka i spojrzała w dół. Dalej pójdę sama. Dziura była tak głęboka, że nie było widać dna. Wyjęła z torby linę, przywiązała do pnia rosnącej obok leszczyny i stanęła na skraju przepaści.
Ciekawe,
zamruczała pod nosem, widząc trzy błękitne motyle wylatujące z dziury. Chwyciła mocno linę i ostrożnie zaczęła opuszczać się w dół. W końcu jej stopy dotknęły ziemi. Wyjęła z torby notes i napisała. Sprawa numer 253, zniknięcie Królestwa Serce. Zgodnie z zasadami sztuki detektywistycznej, księżniczka rozpoczęła dokładne oględziny miejsca zdarzenia. Wędrowała po dnie rozpadliny dobrych kilkadziesiąt minut, natrafiając tylko na większe i mniejsze kamienie. W pewnej chwili zauważyła rozsypane na ziemi jagody. Setki małych niebieskich kuleczek. Zaraz potem przeszła obok kępki niebieskich hiacyntów. W innym znów miejscu znalazła porzuconą ramę od roweru, również niebieską. Przemierzając dziwną, pustą przestrzeń, podśpiewywała sobie dla otuchy wymyśloną tego dnia rano piosenkę. Dobry, o bobry, 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 dobry, dobry, bobry, o dobry, 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 bobry, bobry. No właściwie to był dopiero początek piosenki. Dziewczynka była pewna, że te kilka wersów rozwinie się za chwilę w coś większego, ze zwrotkami i tak dalej. Nucąc w kółko bobrowy utwór, dostrzegła kątem oka jakiś błysk. Przykucnęła i spojrzała przez wyciągniętą z torby lornetkę. Tak, teraz zobaczyła to dokładnie. W pewnej odległości leżało na ziemi srebrne lusterko. Księżniczka zaczęła się skradać na czworakach w stronę błyszczącego przedmiotu, najostrożniej jak tylko umiała. Lusterko leżało na ziemi i częściowo przykryte było niebieskim papierem, takim, w jaki pakuje się prezenty. To zastanawiające, pomyślała księżniczka, przeglądając swoje notatki. Wszystkie przedmioty, jakie znajduje, są koloru niebieskiego. Tak jak ten papier. Tylko to lusterko jest srebrne. Muszę być bardzo ostrożna. Lepiej, żebym się w nim nie przeglądała. Dziewczynka wyjęła z torby scyzoryk, otworzyła go i ostrożnie, czubkiem ostrza, przewróciła lusterko taflą do ziemi. Na jego rewersie znajdowała się mała klapka, coś na kształt drzwiczek, na których wygrawerowano dwa słowa. Lusterko odwrotności, przeczytała. Odwrotności? Ach, czytałam o tym magicznym wynalazku. To zwierciadło pochłania przedmioty, które się w nim odbijają. Może też pochłonąć człowieka, który się w nim przejrzy. Jakie to niesamowite! Księżniczka zbladła, kiedy zrozumiała, co się stało z Królestwem Serce. Biedna królowa, biedni dworzanie, wszyscy zniknęli w lusterku. Czym prędzej chwyciła malutką klamkę i uchyliła malutkie drzwiczki. W tym momencie zwierciadło wyrwało jej się z ręki i zaczęło wirować jak szalone. Dziewczynka aż usiadła ze zdumienia, kiedy dookoła zaczęły pojawiać się drzewa, domy, drogi i ludzie. Ziemia zadrżała, a pod stopami księżniczki wyrósł zielony pagórek. Nie mogła się nie roześmiać, kiedy kolejne wybrzuszenie terenu podrzuciło ją wysoko w górę. Po chwili wszystko wróciło na swoje miejsce, a oczom księżniczki ukazał się piękny zamek. Przed bramą stała jego władczyni, lekko tylko potargana. Dookoła niej dworzanie rozglądali się w niemym zdziwieniu.
Dzięki stokrotne, wasza kochana wysokość!
— rzekła królowa serce i uścisnęła naszą bohaterkę z całych sił.
— Ależ proszę bardzo!
— ukłoniła się z galanterią dziewczynka, otrzepując sukienkę z traumy. Królowa spojrzała na trzymane w dłoniach dziewczynki lusterko, które ta przezornie owinęła w papier.
— Oto narzędzie zbrodni! Magiczne lusterko! Było zawinięte w ten niebieski papier. Lusterko pochłania wszystko, co się w nim odbije. Wszystko poza rzeczami w niebieskim kolorze.
Dlaczego akurat niebieskim?
Żeby można było je w coś zawinąć, jak mi się zdaje. Przesyłka miała wyglądać jak prezent. To wyjątkowo podła i zdradziecka sztuczka,
wyjaśniła księżniczka. Starała się być opanowana, ale w głębi duszy cała się gotowała.
Pamiętam, niebieska paczka przyszła z dzisiejszą pocztą. Przesyłkę przyniósł elfi posłaniec.
Za tydzień mam urodziny i pomyślałam właśnie, że to prezent,
szepnęła królowa, lekko się czerwieniąc. Elfi posłaniec?
Miał cały worek takich niebieskich prezentów, dużych i małych.
Cały worek?
Do nas jeszcze nie dotarł, więc pewnie podążył dalej na północ.
Pani, natychmiast wyślij posłańców do księstwa Rabarbaru i ostrzeż ich przed przesyłką. Zostawiam ci lusterko. Włóż go do swojej niebieskiej torebki i strzeż pilnie. Papier, w który było opakowane, wezmę. To dowód rzeczowy. Sprawa zniknięcia twego królestwa nie została jeszcze rozwikłana.
Nie została?
Zapytała z roztargnieniem królowa, zajęta wygładzaniem pomiętej sukni i przeganianiem białego pyłu, który pojawił się nagle dookoła. Ktoś chciał ci zrobić przykrego psikusa.
Jeśli się nie mylę, nie tylko tobie, trzeba odkryć, kto to, dowiedzieć się, czemu to robi, a przede wszystkim powstrzymać go.
Królowa pochyliła się nad księżniczką. Zdawało się, że chce jej powiedzieć coś na ucho, ale tylko wsparła się na jej ramieniu.
To był ciężki dzień. Nie miałabyś ochoty odsapnąć chwilę? Babeczki ci upiekę. Nie wiem, czemu pomyślałam o babeczkach,
zastanowiła się królowa, zdmuchując z nosa biały pył.
Chyba dlatego, że na zorganizowanie balu raczej nie ma niestety czasu,
westchnęła do siebie.
Niestety, kotlety, muszę się dowiedzieć, kto stoi za tą niegodziwością i to jak najszybciej.
Tak myślałam. Masz tu medal.
To rzekłszy, monarchini przypięła do peleryny księżniczki całkiem ładny medal w kształcie serca. Nagle spoważniała.
I uważaj na siebie. Z magią i dorosłymi nie ma żartów.
Po chwili księżniczka biegła co sił w nogach w stronę elfiego lasu. Spod jej nóg unosiły się tumany cukru pudru.
Nim właśnie tutejsi dworzanie zwykli się pudrować w chwilach radości i podczas rozmowy księżniczki z królową zdążyli wysypać kilkanaście papierowych torebek tego specyfiku.
Rozdział drugi. Skarb kobolda.
Na mapie księżniczki detektyw królestwo elfów było uroczym zielonym plackiem, kształtem przypominającym foremny naleśnik. Poza ozdobnym, pełnym zawijasów podpisem Las Elfów, nie było na owej plamie niczego. Ani dróg, ani rzek, ani zamku królowej. Po prostu nikt nie zrobił jeszcze mapy tego miejsca. Nieśmiałe elfy nie zapraszały do siebie nikogo spoza lasu, a mieszkańcy sąsiednich krain nie przekraczali ustalonych granic. Księżniczka detektyw respektowała zwyczaje elfów i w innej sytuacji wysłałaby list z prośbą o audiencję. Niestety nie było czasu na zabiegi dyplomatyczne. Z duszą na ramieniu stanęła przed ścianą lasu i zawołała.
Szanowne elfy, najmocniej przepraszam, że zakłócam wasz spokój, ale muszę pilnie spotkać się z waszą królową. Sprawa jest niecierpiąca zwłoki.
Drzewa odpowiedziały dziewczynce świergotem ptaków i szumem liści. Świergot był całkiem przyjemny, a szum nie brzmiał jak niewypowiedziana, szeleszcząca groźba. Księżniczka detektyw, stąpając tak, aby nie zdeptać nawet mrówki, wkroczyła do lasu. Od razu połknęły ją cień i chłód, jakie panowały pod stuletnimi sosnami.
Mam nadzieję, że to wszystko dobrze się skończy, pomyślała.
Była dzielną księżniczką, ale i jej zdarzało się bać. I to nie raz. Wystarczyło, że znalazła się zupełnie sama w nowym miejscu i od razu zaczynała myśleć o potworach i wypatrywać ich za każdym drzewem.
Jak taki potwór spędza czas?
Zastanawiała się.
Przecież nie czai się i nie czyha przez cały dzień za drzewem. To by było nudne.
Pewnie gdzieś siedzi i czyści macki do czasu, aż usłyszy zbliżającą się dziewczynkę. Ale musi o czymś też myśleć. Jakby to było wejść do głowy takiego potwora?
Księżniczka przystanęła na chwilę i spojrzała na ręce. Mam 4 macki i żyję na przykład w rzece. Budzę się rano, przeciągam, drapię 3 macką po brzuchu i chyba jestem głodna.
No, po prostu głodna. I nie ma dla mnie znaczenia, czy to ryba, czy też spacerująca po lesie księżniczka. Generalnie muszę coś i kogoś zjeść.
Księżniczka, drapiąc się prawą dłonią po brzuchu, ruszyła dalej zatopiona w myślach. Zrobiło jej się trochę żal samej siebie jako potwora. Ach, gdyby ktoś wytłumaczył mi, że ryby można jeść, ale księżniczek już nie bardzo, byłabym mniej potworna.
Księżniczka z irytacją kopnęła kamień. Zaraz, zaraz, powie ryba, a czemu to nie wolno jeść księżniczek, a ryby wolno? Zaskoczyła ją kolejna myśl. A jak ryba jest księżniczką i spaceruje po lesie, to można już ją zjeść, czy trzeba czekać, aż usiądzie?
Pogoda była znośna, a ścieżka dość szeroka. Dziewczynka maszerowała więc szybko, rozmyślając o potworach. Zatrzymywała się tylko na chwilę i wyłącznie po to, by obejrzeć jakiś ciekawy kwiat, uśmiechnąć się do wiewiórki lub wysmarkać nos.
Skąd mi się wziął katar? I czy potwory miewają katar?
Zastanawiała się, sprawdzając zapasy chusteczek w torebce.
Nagle coś usłyszała. Dźwięk, jakby ktoś przywiązał gumowe rękawiczki do kartonowej rolki po papierze toaletowym i mocno nimi potrząsał. Podeszła bliżej i pochyliła się nad kępą trawy, w której ukryty był... słoik.
Coś bardzo, ale to bardzo zielonego próbowało się z niego wydostać. Pochyliła się nad naczyniem i nagle tuż przy uchu usłyszała...
Czego tu? To moje!
Najmocniej przepraszam. Księżniczka, zachowując zimną krew, powoli obróciła się na pięcie i spojrzała prosto w żółte, złośliwe oczy pokracznego stworzenia, przypominającego stojącego na 2 łapach szczura bez sierści.
Ale czy to nie jest, aby mały zielony nietoperz w tym słoiku?
Miętoperz to jest, nie widzi?
Odrzekł kobold, kiwając się na piętach.
Księżniczka czytała o koboldach. To dzikie, mało rozgarnięte stworzenia, mieszkające w ciasnych norkach na obrzeżach lasów. Kochają piękne rzeczy, a ponieważ kompletnie nie mają gustu, na wszelki wypadek pragną wszystkiego, co im wpadnie w oko. Chyba że to coś może ugryźć w rękę.
Czemu więzisz to biedne stworzenie?
Kobold przyglądał się zębom księżniczki, oceniając, jak mocno mogłaby ugryźć, gdyby spróbował zabrać jej czapkę.
Jest taki piękny, nie sądzi? Nie chcę, żeby odleciał albo co bądź. A co?
Nie sądzisz, że robisz mu krzywdę? Przecież widzisz, że chce wyjść.
W żadnym razie. Jest mu tu dobrze, ciepło i jedzenie dostaje.
To mówiąc, wskazał na leżące na dnie słoika kamienie.
Lubisz kamienie? To prawdziwy przysmakołyk dla miętoperzy.
Księżniczka pokiwała z politowaniem głową. Zastanowiła się chwilę, po czym odpięła medal królowej serce i podrzuciła go niedbale do góry.
Lubisz ładne rzeczy?
Lubię.
Burknął kobold, zajęty stukaniem w słoik.
Ja lubię szklane naczynia, miski, salaterki, szklane wazony od czasu do czasu.
Kobold w końcu zauważył połyskującą w słońcu błyskotkę i oblizał się.
Wazony? Co za głupie hobby. Co to? Ładne.
Tak, to jakby takie coś. Chcesz? Ja tego nie potrzebuję.
Chcę, chcę!
Chciwy stwór zaczął przeskakiwać z jednej koślawej łapy na drugą.
A masz jakąś szklaną miskę albo chociaż wazon? Jakieś szklane naczynie. Zamienimy się.
Kobold zerwał się na równe nogi i zaczął przetrząsać kieszenie.
Czego on tam nie miał? Sznurowadło, rachunek ze sklepu, kamienie, szyszki, kłębek wełny, naklejkę dzielny pacjent, jakieś pestki, gumkę, recepturkę, wszystko, tylko nie szklane naczynie.
Księżniczka westchnęła i podpowiedziała.
Może słoik jakiś masz?
Kobold zamyślił się i nagle krzyknął.
Mam, mam! Tu gdzieś leżał.
No to zamieniamy się.
To rzekłszy, księżniczka podrzuciła jedną ręką medal, a drugą sięgnęła po słoik. Zanim kobold złapał świecidełko, dziewczynka zdążyła odkręcić pokrywę słoika i wypuścić miętoperza na wolność. Stworzonko wyfrunęło z więzienia niczym zielona błyskawica i w sekundę zniknęło w gęstwinie liści.
— Dziękuję i do widzenia!
Księżniczka ukłoniła się koboldowi i ruszyła swoją drogą. Pokraczne stworzenie siedziało na trawie i przyglądało się medalowi.
— Tak, to jakby takie coś. Jakiś ty śliczny, śliczniutki. Lubisz kamienie?
Śmiejąc się w dużo lepszym humorze, księżniczka detektyw ruszyła dalej. Nadal trzymała w rękach słój. Nie mieścił się do torby, a nigdzie w pobliżu nie było kosza na śmieci. Po chwili dotarła na brzeg rzeki. To pewnie Wstążka, ulubiona rzeka królowej elfów, pomyślała dziewczynka. Rzeka była, ale mostu nie było.
No, trudno. Trzeba będzie zbudować tratwę, powiedziała do siebie.
Już miała się zabrać za zbieranie gałęzi.
Nagle poczuła, że traci grunt pod nogami. Spojrzała w dół i zobaczyła oddalającą się w zawrotnym tempie ziemię. To miętoperz trzymał ją łapkami za kołnierz pelerynki i unosił bez wysiłku.
Ale z ciebie silny maluch, będę miała rozszałowaną fryzurę,
krzyknęła księżniczka. Język jej się troszkę plątał z przyjęcia, a miętoperz ze zdwojoną energią zaczął machać skrzydłami. Kiedy przelatywali nad Wstążką, księżniczka detektyw nie mogła powstrzymać się od śmiechu. W końcu leciała. Nie wiedziała dokąd, ale leciała. Nie widziała groźnych, wyłupiastych oczu, które spoglądały na nią z ciemnych głębin, ani macek, gotowych ściągnąć na dno każdego, kto próbowałby się przedostać przez rzekę wpław lub tratwą. Potwór czający się w wodzie był zły i właściwie to było mu wszystko jedno, czy jest głodny, czy nie. Myślał tylko o jednym. Jak tu zrobić komuś krzywdę? Tak zupełnie bez powodu.